Dzień dobry. Z tej strony Jakub Górnicki. Witam Ciebie w pierwszym w 2023 roku odcinku Outriders Podcast. Na wstępie najlepsze życzenia noworoczne. Z jednej strony nie przepadam za tymi wszystkimi podsumowaniami, ale zawsze trochę ich dokonuję. To jest mimo wszystko dobry czas, żeby spojrzeć na to, co się udało i co się nie udało w poprzednich 12 miesiącach. Ten styczeń jest takim trochę spokojnym miesiącem, kiedy jeszcze jest ta nadzieja, że ten rok może będzie wyglądał inaczej, a potem po paru tygodniach, przynajmniej u mnie, trochę to wygląda inaczej. Niemniej zrealizowaliśmy dla Ciebie 50 odcinków w ubiegłym roku, do tego, już teraz nie pamiętam, 8 albo 10 odcinków specjalnych na ten rok. Plany oczywiście mamy jedne, żeby jeszcze bardziej podnosić jakość tej audycji, żeby była ona jeszcze bardziej angażująca, jeszcze piękniej zrealizowana i na to głównie chcemy przeznaczyć czas. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego zarówno ode mnie, jak i od całego zespołu, który pracuje nad tym podcastem.
Źródła amerykańskiej stacji CNN w Białym Domu i Biurze Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdziły, że Stany Zjednoczone zaczęły po cichu wysyłać wenezuelskich migrantów do Kolumbii. Według urzędników Homeland Security, administracja Joe Bidena, nie mogąc odesłać do kraju pochodzenia coraz większej liczby Wenezuelczyków zatrzymanych na granicy USA i Meksyku, obecnie wysyła ich do Kolumbii, o ile przebywali tam wcześniej. Wspomniane poprzednio loty Wenezuelczyków do Kolumbii to kolejny wysiłek rządu próbującego zahamować przepływ migrantów, pozbywając się tych, którzy przebywają na granicę amerykańsko-meksykańską, w tym osób ubiegających się o azyl.
Pogoń za amerykańskim snem od lat jest marzeniem dla osób z wielu krajów. Migracje z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych trwają nieprzerwanie od ponad 20 lat. Według United States Census Bureau, rządowej agencji odpowiedzialnej za spisy ludności i zestawienia statystyczne, obecnie migracja do Stanów Zjednoczonych jest największa od czasów sprzed pandemii, czyli od 2017 roku i obejmuje blisko milion osób. Ci, którzy decydują się na migrację, muszą liczyć się z ryzykiem. Trudne warunki, wysokie koszta oraz to, że nie wszyscy dotrą do celu. Ryzykiem jest też możliwość odesłania przez administrację amerykańską do własnej ojczyzny. W tym odcinku przedstawimy Tobie opowieść Lina, 53-letniego Wenezuelczyka, który przedostał się przez przesmyk Darien. Porozmawiamy także z lekarzami i osobami, które wspierają migrantów w drodze do lepszego życia. Ten odcinek realizowaliśmy we współpracy z kolumbijską reporterką Laurą Cruz. Wyprodukowała go Zuzanna Oleniczek, a zmontowała i zrealizowała Agnieszka Szwajgier z Sounds & Stories. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcę powiedzieć, że ten, jak i poprzednie epizody powstał dzięki wsparciu naszych patronek i patronów, z których część zgodziła się na publiczne podziękowania. A są to Przemek Szałaj, Adrianna Pierścionek-Podogrodzka, Mirosław Gałczyński, Władysław Saj, Rafał Sobierajski, Marta Szadowiak, Katarzyna Peters, Joanna Marks. Dziękujemy i zachęcamy do wspierania nas w różnych, można to robić oczywiście w kwotach małych, dużych, jak kto woli, na serwisie Patronite. Link oczywiście w opisie.
Władze Kolumbii i Ekwadoru zostały postawione w stan pogotowia z powodu wzrostu liczby Ekwadorczyków przekraczających niebezpieczną dżunglę Tapón del Darién w drodze do Stanów Zjednoczonych.
Poszukiwanie tak zwanego amerykańskiego snu trwa nadal. Rośnie czujność władz w związku z migracją Ekwadorczyków, którzy przekraczają granicę w departamencie Nariño w Kolumbii, aby dotrzeć do Necoclí i kontynuować drogę dżunglą Tapón del Darién.
W pierwszych 9 miesiącach 2022 roku Tapón del Darién przekroczyło 6698 Ekwadorczyków, o wiele więcej niż 387 osób, które dokonały tego w 2021 roku.
Według Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Ekwadoru w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 roku liczba ta wzrosła o 1000%.
Ya
Lino Belandria to 53-letni Wenezuelczyk, który w październiku 2022 roku przekroczył Darien Gap. To niegościnna dżungla o długości 266 km na granicy Kolumbii i Panamy. Podróżował z Sofią, swoją 9-letnią córką. Jego celem było przedostanie się do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i Sofii. Ale ze względu na zmiany w amerykańskim prawie migracyjnym, które ograniczają wjazd Wenezuelczyków, mężczyzna utknął w Panamie. Lino swoją historią dzielił się w krótkich filmach na swoim profilu na Facebooku, co Wenezuelczycy robią bardzo często, aby pokazać innym rodakom, jak to jest żyć w innym kraju jako migrant.
Ya voy viajando, familia. Dios me los bendiga. Rumbo Medellín. Saludos, Sofita.
W nocnym autobusie z Tuluá do Medellín, wypełnionym do ostatniego miejsca, jedynym oświetlonym punktem jest mały ekran, na którym Sofia, 9-letnia córka Lino, ogląda film na słuchawkach. W tym czasie jej tata, ubrany w sportową kurtkę, czapkę z daszkiem i z kilkudniowym zarostem, opowiada, że ich podróż właśnie się rozpoczęła. Wokół niego w autobusie inni ludzie, ubrani są w lekkie kurtki, nie chcą pokazywać swojej twarzy do kamery.
Jestem już w trakcie podróży do Medellin, moja droga rodzino. Niech was Bóg błogosławi. Kierunek Medellin. Sofio, przywitaj się. A to są nasi przyjaciele. Mój przyjaciel Simon. Nasza podróż się rozpoczęła.
Zmęczeni po całonocnej podróży w autobusie, Lino z córką łączą się z obserwatorami swojej strony na Facebooku, żeby zrelacjonować im kolejny etap swojej podróży.
Jesteśmy na dworcu północnym w Medellín. Dworce są tutaj trzy. Z dworca południowego trzeba tu przyjechać vanem. Lepiej nie brać taksówki, bo ona jest droższa. Kolejna informacja dotycząca mnie i Sofii. Trzeba płacić za bilety dla dzieci, ale ja go nie kupiłem. Próbowałem ugrać coś u kierowcy, płaczem. To technika, która pomogła mi zaoszczędzić na bilecie. Kierowca powiedział mi, że mam ją trzymać na rękach przez całą podróż. Idziemy teraz do Necoclí.
Z Lino rozmawialiśmy o jego podróży już po tym, jak ją odbył. Obecnie przebywa w Panamie. Lino, dziękuję, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Żeby nakreślić trochę kontekst, powiem, że jesteś z miejscowości San Antonio del Táchira, która leży na granicy z Kolumbią. Masz 53 lata i podwójne obywatelstwo. Jesteś Wenezuelczykiem, ale ze strony matki jesteś także Kolumbijczykiem. Wszystko się zgadza?
Tak, moja mama jest z Medellín, z departamentu Antioquia w Kolumbii. Mama wyjechała z Kolumbii, gdy była tam bieda, a Wenezuela była bogatym krajem. Przejmowaliśmy Niemców, Hiszpanów, Portugalczyków. Teraz, jeśli dostanę azyl polityczny, będę musiał zrezygnować z kolumbijskiego obywatelstwa. Tak mi powiedział mój doradca.
Okej, Lino, i tu, kiedy llegaste?
Opowiedz najpierw o powodach twojego wyjazdu z Wenezueli do Kolumbii. Dlaczego się na to zdecydowałeś? Przecież to było już kilka lat temu, w 2016 roku.
W Wenezueli z czasem sytuacja zrobiła się bardzo trudna. Miałem swój sklep z ubraniami. Moja mama też miała sklep z ubraniami. Powiedzmy, że żyliśmy dobrze. Należeliśmy do wenezuelskiej klasy średniej. Miałem zwyczajne auto, nie jakiś wspaniały samochód, ale dobrze się nam żyło. Mama miała niezły dom, ja miałem niezły dom. Kiedy zaczął się problem z dyktaturą, próbowałem z nią walczyć. Jakimi metodami? Za pomocą mediów społecznościowych. To był nowy sposób, do którego dostęp mieli niektórzy z nas, Wenezuelczyków. I od tamtej pory zacząłem być traktowany jako cel polityczny, militarny. Dla władz Wenezueli jestem terrorystą. Wenezuelski rząd uważa mnie za terrorystę, ponieważ nie zgadzam się z nim w pewnych sprawach. Wyobrażasz to sobie?
Lino wyruszył w podróż do Wenezueli, do miejscowości Tuluá, zaopatrzony w około 100 tysięcy pesos. To nieco ponad 20 tysięcy złotych. blisko 900-kilometrową trasę, decydował się pokonać pieszo, by zaoszczędzić pieniądze, których miał za mało, żeby pokryć wszystkie konieczne wydatki. Ta podróż zajęła mu 28 dni, a w jej trakcie korzystał z pomocy mułów, osób szmuglujących ludzi. W Tuluj założył blog o nazwie Wenezuelczycy w Tuluła, Sofia i Marcelo, który informował Wenezuelczyków w kraju o tym, jak żyje się w sąsiedniej Kolumbii. Jednak w ostatnim roku Kolumbię dotknęła inflacja, a po wygraniu wyborów przez Gustava Petrę sytuacja Lina zaczęła się pogarszać. Nie mógł się utrzymać ani wysyłać zaoszczędzonych pieniędzy rodzinie. To zmusiło go do podjęcia radykalnej decyzji o podróży dalej, w kierunku Stanów Zjednoczonych.
Aha, i tu za listy.
Ostatecznie wyjechałeś z Tuluji i trafiłeś do Nynokli, małej miejscowości nadmorskiej, z której drogą morską podróżuje się do sąsiedniej Panamy.
Za pośrednictwem moich stron internetowych zapytałem, kto jest zdecydowany jechać do Stanów Zjednoczonych. Zgłosiło się 15 moich znajomych. Powiedzieli, żebym dał im szansę na sprzedanie wszystkiego, co mają. Czekaliśmy 4 dni, aż wszystko sprzedadzą. I wtedy podjęliśmy decyzję. Opuściliśmy dworzec w Tuluj. Wyjechaliśmy o 17:00. Dotarliśmy do Merelin na dworzec południowy. Stamtąd złapaliśmy vana, który podrzucił nas na autobus. Odjeżdżał dokładnie z Nekokli. Kiedy przyjechaliśmy do Nekokli na początku października, w mieście obozowało ponad 5 tysięcy Wenezuelczyków. Najpierw usłyszeliśmy, że do 5 rano musimy usunąć wszystkie namioty. Następnie skontaktowałem się z José, przewodnikiem, któremu powiedziałem, że chcę stąd wyjechać. Przyjechał i powiedział nam, że pakiet podróżny, bo tak to się nazywa, to $300. Mój Boże, zareagowałem, ile to pieniędzy, plus dniówki, to razem $400. Każdy musi mieć tyle dolarów. Wsiedliśmy na łódkę, postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Wiesz, pamiętam to uczucie. Sofia pierwszy raz widziała morze, ja również. Łódź, którą płynęliśmy, była śliczna. Mieliśmy poczucie, że wszystko jest dobrze. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Łódź płynęła, puszczono muzykę. Wszyscy byli szczęśliwi.
Gloria a Dios, aleluya, vamos con Dios!
Kilkadziesiąt osób na łodzi ubranych w kamizelki ratunkowe płynie w pełnym słońcu przez rzekę Atrato w zachodniej Kolumbii. Atmosfera radości udziela się wszystkim.
Gdzie jest moja grupa? Chwała Bogu! Alleluja! Płyniemy z Bogiem!
Zanim Lino przepłynął do pierwszego obozu, z którego zaczął pieszą wędrówkę, w taką samą podróż wybrał się kolumbijski dziennikarz Javier Alexander Macias z gazety El Colombiano, który postanowił dowiedzieć się, co kieruje ludźmi, którzy narażają swoje zdrowie i życie. Skąd pomysł na wyjazd do Darien?
Okazało się, że między majem a sierpniem 2021 roku tu w Nekokli, czyli gminie w Antiokwia w Kolumbii, przybyło do miasteczka bardzo wielu migrantów. Przywędrowali z Haiti, Kuby, Hiszpanii czy Afryki. W tych miesiącach w Nekokli doszło do sytuacji nadzwyczajnej, ponieważ przebywało tam 22 tysiące migrantów. I wszyscy dotarli tu w tym samym czasie. Panama zamknęła granice, więc zostali tam uwięzieni. 22 tysiące osób. Miasteczko Nekokli, jak sądzę, ma około 5 lub 6 tysięcy mieszkańców. Niektórzy z naszych rozmówców opowiadali nam, że to, co tu widzimy, owszem, jest bardzo trudne. Ale najgorzej jest, najwięcej cierpienia ma miejsce w przesmyku Darién, czyli podczas przejścia przez dżunglę z Kolumbii do Panamy. Wiele, wiele osób powtarzało te słowa. Kiedy więc wróciłem do gazety, powiedziałem mojemu redaktorowi naczelnemu, że chciałbym opisać tę podróż. Okazało się, że w przesmyku Darién działa nielegalna grupa zbrojna. Działa jak armia. Ma broń palną, broń długą, karabiny. Dowodzą na miejscu. Więc oczywiście, żeby wejść, nie można oficjalnie być dziennikarzem.
Okej, a ile zapłaciłeś?
Płaciliśmy tyle samo, co migranci. Przeprawa, łódź, jedzenie, wszystko.
Byliście sami czy z grupą ludzi?
Podróżowaliśmy na własną rękę, dopóki nie dotarliśmy do miejsca zwanego Lateca, w którym jest pierwszy obóz, gdzie migranci przygotowują się do wymarszu. Wszyscy tam coś kupują. Jedni jedzenie, inni buty. Zatrzymaliśmy się tam na pierwszą noc przed rozpoczęciem podróży. A następnego dnia ruszyliśmy o 4:30.
Następnie dotarliśmy do obozu głównego w Akandi, gdzie jest Lateca. Obóz znajduje się u podnóża góry i tam obozowaliśmy przez noc. Było w sumie kilkaset osób. Tej nocy mieliśmy pierwsze spotkanie, a następnego dnia już wiedzieliśmy, że wyjeżdżamy o 5 rano. Przed samą podróżą rozmawiali z nami organizatorzy. Wcześniej z nami porozmawiali. W rozmowie mężczyzna sprawiał wrażenie, że jest chrześcijaninem. Dużo mówił o Bogu. Niech cię Bóg błogosławi, powtarzał. Udzielił nam wyjaśnień i powiedział, tutaj nikomu nic się nie stanie. Bierzemy za ciebie odpowiedzialność na tej górze, która jest między Panamą a Kolumbią. Schodzimy z niej z wami do pierwszej rzeki i tam zawracamy. Od tego momentu musicie iść ostrożnie sami.
Kiedy następnego dnia kojoty, czyli przewodnicy, powiedzieli, że idziemy, ruszyliśmy około 4:30. Droga przez kilka pierwszych dni wiedzie między rzeką a dżunglą. Co jakiś czas wchodzi się w dżunglę. Potem idzie się wzdłuż rzeki albo do niej wchodzi. Wchodzi i wychodzi. Jest to skomplikowane, ponieważ tam bardzo dużo pada. W rzeczywistości to jeden z najbardziej deszczowych rejonów na świecie. Wyobraź sobie, że przekraczasz rzekę, a potem spada ulewa. Jesteś bardzo mokry. Jest wilgotno, więc twoje ubrania nie wysychają. Bywa, że cały dzień idziesz mokry, przemoczony.
Opowiadasz, że ten teren był wymagający. Rzeka, dżungla, rzeka, dżungla, dżungla, rzeka. Czy po drodze miały miejsce trudne sytuacje? Ktoś się zagubił? Albo na przykład umarł?
Nie, akurat nie tam. Zdarzały się inne sytuacje, ale dopiero kiedy byliśmy w górach, czyli w dżungli. W pierwszych dniach wędrowaliśmy między rzeką a dżunglą. Ale potem zaczęliśmy się wspinać na bardzo stromą górę, aby dotrzeć do granicy z Panamą. Tam kończy się rzeka, dalej ciągnie się tylko dżungla. To najtrudniejszy odcinek, zwany Wzgórzem Śmierci. Są tam klify, na które udali się migranci. Niektórzy spadli z urwiska i nie było sposobu, aby ich wyciągnąć, więc tam zostali. Zmarli z Darién już na zawsze zostają w Darién, ponieważ nie ma sposobu, aby ich stamtąd wydostać. W listopadzie zeszłego roku na Wzgórzu Śmierci zmarł 14-letni chłopiec z Kuby, Brian Rommel, który wędrował z dziadkiem, wujem, siostrą i ojcem. Okazuje się, że zginął, wspinając się na to wzgórze. Miał atak serca. Rodzina go tam pochowała i kontynuowała podróż.
Lino, tak jak Aleksander, również opowiadał, że najtrudniejsza część wędrówki to strome podejście pod górę, na granicę z Panamą.
Dopiero potem zaczyna się podejście pod górę, a następnie jest ta część góry, gdzie wszystko jest jednym wielkim błotem, które sięga aż do kostek. Innymi słowy, z każdym krokiem musisz wyciągać stopy, jedną po drugiej, z ogromnej brei, czemu towarzyszy fizyczny opór. Myślisz sobie, Boże, w co ja się wpakowałem? Czy ja w ogóle zdołam to zrobić? Nie wiem, czy opowiedzieć historię o pewnym młodym, otyłym Wenezuelczyku, który był z nami. Nie wiem, jak go tam wyciągnęliśmy. W trakcie podróży był tam pewien chłopiec. Minąłem go idąc pod górę. Był bardzo zabawny i mnie rozśmieszał. Kiedy dotarłem na szczyt, chciałem odpocząć. Byłem ogromnie zmęczony. Mam wspaniałego przyjaciela o imieniu Simon, który ze mną podróżował. On też powiedział, że chce odpocząć. Reszta zaczęła kłócić się z Simonem, bo nie chcielibyśmy zostali z tyłu. Ale Simon powiedział, że zostanie ze mną. Z przyjacielem w takich warunkach czujesz się bezpieczniej. I wtedy dotarł ten gruby młody chłopak. Był szczęśliwy. Usiadł między nami wszystkimi, a my zaczęliśmy krzyczeć: Hej, udało ci się, to już niedaleko. A on nagle westchnął i zmarł tuż obok nas. Później w trakcie drogi sam od czasu do czasu się przewracałem. Gdy dotarłem do Panamy, moje stopy były w opłakanym stanie. Wciąż są spuchnięte. Nie wiem dlaczego, ale cały byłem fioletowy. Sofia ma siniaki na nogach. Nie wiem dlaczego jej jeszcze nie zniknęły. Do wszystkich obserwujących mnie na stronie facebookowej Sofia i Marcelo. Chcę wam powiedzieć, mam się dobrze, dzięki temu, że znalazłem chrześcijański kościół, który tutaj niesie pomoc. Pomogli mi w znalezieniu hotelu, w którym przebywam od 2 dni. Dali ubranie, nakarmili, dostałem posiłki. Teraz jestem w miejscowości Dawid w Panamie. Muszę się zorganizować i podjąć dalsze kroki.
Ciągle pojawiają się nowe historie migrantów, którzy nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić za przejście przez przesmyk. Takim ludziom, tak zwany klan z Zatoki, kolumbijska grupa narkotykowa daje paczki z narkotykami, aby przenieśli je przez granicę, dzięki czemu unikają płatności. Jose, przewodnik, który pomógł przeprawić się Lino, tłumaczył, dlaczego nie wolno przechodzić przez granicę w nocy. To pora przekazywania narkotyków. Robi się to wieczorem, bo zainteresowane strony nie chcą, żeby ktoś je zobaczył.
Por fin. Después de tanto...
Sfilmuj mnie, żeby inni zobaczyli, jaki to wysiłek.
Pośród drzew w dżungli spotykamy 3 młodych, około 25-letnich mężczyzn. Siedzą w błocie sięgającym im do pasa i odpoczywają, zajadając się batonami. Rozglądając się po okolicy, widać tylko 2 elementy, drzewa i błoto.
Spójrzcie na mnie, jestem cały w błocie. To nie jest łatwa podróż. Nie jest to niemożliwe, ale nie jest łatwe. Bez wody. Pokaż mnie. Jak my to zrobiliśmy? Co możemy poradzić tym, którzy będą próbować? Nie bierzcie ze sobą ubrań ani dzieci. Nie bierzcie ciężkich bagaży ani dobrych ubrań. Jedno ubranie na zmianę. Weźcie małą torbę, bardzo małą torbę. Jeśli weźmiecie więcej odzieży, i tak wszystko zostanie na trasie. Wszystko.
Todo, mire.
Todo, todito.
Sin agua.
Eso es mentira, hay que ser guerrero. Comida. Yo traje mi ropa y todavía la
cargo. O tym, na czym polega sytuacja emigrantów i jak zmieniał się ten szlak, rozmawiamy z Marią Clarą Robayo, badaczką z Obserwatorium Wenezuelskiego na Uniwersytecie Rosario.
I la idea de este episodio es contar.
Możesz opowiedzieć trochę o tym, jak odbywał się do tej pory ten ruch migracyjny przez Magdalię?
El Darién y por qué lo están haciendo.
W ciągu ostatnich dwóch dekad Ameryka Południowa przestała być krajem wysyłającym emigrantów głównie w stronę globalnej północy, do Europy i Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęła się migracja w kierunku południowym, między krajami regionu. W tym samym czasie, zwłaszcza w Ameryce Południowej, na szlakach przemytniczych zaczęli pojawiać się migranci z Afryki i Azji, czasem z Europy. Nie jest to więc nowa migracja, jest to migracja, która przybywała bardzo cicho, w małych ilościach. Przynajmniej tak było do pewnego momentu. Zaczęło się to zmieniać 2-3 lata temu. Do tej migracji należy dodać jeszcze migrantów kubańskich i haitańskich. Już jakiś czas temu, w 2015 roku, miało miejsce zatrzymanie Kubańczyków na terytorium Kolumbii. Trzeba powiedzieć, że jest to grupa bardzo zdeterminowana do przekroczenia pokryjomu granicy przez przesmyk Darién. Haitańska i kubańska migracja to zazwyczaj osoby, które opuściły swój kraj pochodzenia ponad 10 lat temu i szukały szczęścia w Ameryce Południowej, szczególnie w Chile i Brazylii. Ci, którym nie udało się skutecznie zintegrować, dziś wybierają Stany Zjednoczone. Ton tej emigracji nadaje emigracja wenezuelska, nasilająca się w ostatnich dwóch dekadach, a zwłaszcza w latach 2018 i 2019, czyli w szczycie kryzysu humanitarnego w Wenezueli.
Czy pandemia, twoim zdaniem, przyczyniła się do nowych ruchów migracyjnych?
Kwarantanny i lockdowny wpłynęły bardzo negatywnie na nielegalnych migrantów na całym świecie, dla których nieformalna gospodarka oznacza codzienne wychodzenie na ulicę w poszukiwaniu środków do życia. I tak, oczywiście jest to ta pandemia, która dotknęła, jak już mówiłam, w dużej mierze populację ludzi biednych, którzy na ogół nie mieli dostępu do opieki zdrowotnej i dlatego wielu z nich zaczęło się przemieszczać. Niektórzy wrócili do swojej ojczyzny. Cóż, rzeczywiście nastąpiło jeszcze większe zubożenie ludności, która już sama w sobie jest narażona na biedę i wykluczenie. W przypadku Wenezueli po zakończeniu kadencji Trumpa miały miejsce interesujące zmiany polityczne, zakładające pewne zezwolenia i brak możliwości repatriacji, ponieważ Stany Zjednoczone i Wenezuela nie mają stosunków dwustronnych. W rzeczywistości chodzi tu tylko o obietnice rządu Bidena, które obrazują jedynie politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Tak więc wszystkie te okoliczności generują przyciąganie migracyjne. I ta wenezuelska migracja zaczyna być częścią tych szlaków i ma różne profile. Migruje wielu mężczyzn, ale też wiele kobiet, dzieci, nawet poniżej 5 roku życia. Są osoby starsze lub chore, a nawet z niepełnosprawnością, które wybierają tę bardzo trudną trasę. Warunki geograficzne są bardzo złożone. Zwłaszcza w rejonie Darién można zaobserwować praktyczny brak instytucji państwa. W związku z tym status quo jest taki, że władze w tym obszarze dzierżą grupy przestępcze i kartele narkotykowe. I teraz w tym bardzo złożonym krajobrazie pojawili się jeszcze migranci.
Kolumbia nie ma trwałej polityki migracyjnej. Woli być krajem tranzytowym. Chce możliwie szybko pozbyć się migrantów ze swojego terytorium, by kontynuowali swą podróż do Stanów Zjednoczonych. Jak tłumaczy Maria Clara Robayo, zauważono wzrost wniosków wizowych do Meksyku. Od blisko 2 lat występuje tendencja do omijania na trasie Ameryki Środkowej. Migranci przyjeżdżają do Kolumbii, a następnie bezpośrednio udają się do Meksyku. I to tam przekraczają nielegalnie granice z USA. Lub ubiegają się o wizy do innych krajów w Ameryce. Badacze zaobserwowali, że polityka zatrzymywania migrantów wcale ich nie powstrzymuje, a tylko sprawia, że ich podróż jest jeszcze bardziej niebezpieczna.
I nie jest to tylko migracja wenezuelska, lecz także wenezuelska, haitańska, ekwadorska, kubańska, kolumbijska, również z innych krajów, takich jak Senegal, Angola, Nepal, Kongo, Nigeria, Pakistan, Etiopia. Po tej trasie poruszają się ludzie około 30 narodowości spoza kontynentu, co dodatkowo utrudnia zarządzanie tym zjawiskiem.
Tamara Guillermo jest dyrektorką panamskiego oddziału Lekarzy bez Granic. Porozmawialiśmy z nią o tym, jak wygląda praca lekarzy w terenie. Chciałbym zapytać, czy Lekarze bez Granic mają jakieś dane dotyczące liczby osób przekraczających przez Magdalen? I ludziom dziennie czy miesięcznie pomagacie w kwestiach zdrowotnych?
Jeżeli chodzi o ostatnich kilka miesięcy, to mieliśmy dość wysoki szczyt między wrześniem a październikiem. Mówimy o około 3000 osób dziennie, może 3500 dziennie. Było kilka szczytów po 4000 osób. W większości przypadków byli to Wenezuelczycy. Obecnie obserwujemy niewielki wzrost liczby migrantów dziennie. To wciąż jest uważane za niski przepływ. Mówimy o 500 do 1000 osób dziennie.
Między wrześniem a październikiem szczyt wynosił 4000 osób, a teraz ta liczba dochodzi do 1000. Statystyki znacznie spadły, chociaż wciąż jest to dużo ludzi.
Spadek liczby obywateli Wenezueli, którzy przekraczają przez Magdalen, jest najbardziej widoczną zmianą. W przypadku innych narodowości nie odnotowaliśmy zmian. Zobaczymy, co będzie się działo z Wenezuelczykami w najbliższych tygodniach, ilu ich będzie. Pewnie słyszałeś o istnieniu amerykańskiego przepisu prawa znanego jako Title 42. W ramach tego prawa rząd Stanów Zjednoczonych może wydalić osoby, które niedawno przebywały w kraju, gdzie występowała choroba zakaźna. A podczas pandemii COVID-19 administracja prezydenta Trumpa wykorzystała ten przepis do zablokowania wjazdów wielu migrantom. Rezolucja określa limit Wenezuelczyków mogących się dostać do USA. O ile dobrze pamiętam, to 24 tysiące osób rocznie. Muszą one spełnić pewne warunki. Nie mogą wjeżdżać przez Panamę, muszą mieć sponsora w Stanach Zjednoczonych, a władze USA mogą ich zgrupować na 2 lata.
Ta rezolucja w pewnym sensie zapobiega wjazdowi migrantów, którzy zamierzają przybyć do Stanów Zjednoczonych nielegalnie, tak?
Tak, tak właśnie można to rozumieć. Tak mówi się również na granicy.
Porozmawiajmy o Twojej pracy, o opiece zdrowotnej. Jaką opiekę najczęściej świadczysz ludziom przekraczającym przez Magdalen?
Do tej pory około 30% migrantów, którzy przybywają do punktów przyjmowania migrantów, potrzebuje pomocy naszych służb. Zapewniamy podstawową opiekę lekarsko-pielęgniarską, opiekę psychologiczną, a także pomoc socjalną. Najczęstsze problemy, które obserwujemy, to choroby dermatologiczne, choroby skóry, które mogą wynikać z mnogości ukąszeń owadów. To również rany i pęcherze od pokonywania drogi piechotą, od podróżowania szlakami przez dżunglę bez odpowiedniego obuwia. Zdarzało się, że trafiały tu kobiety w bardzo zaawansowanej ciąży i kobiety z noworodkami, które urodziły się kilka dni wcześniej. Urodziły się w środku dżungli. W przypadku migrantów, którzy przybywają z bardzo małymi dziećmi, zaledwie kilkumiesięcznymi, mamy do czynienia z odwodnieniem i wysoką gorączką. W tym roku przeprowadziliśmy ponad 3000 konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego. Większość osób przychodzi na konsultacje, doświadczywszy przemocy. Wśród zdarzeń, które wywołują dyskomfort psychiczny, najwyższy odsetek dotyczy bycia świadkiem przemocy.
Javier Alexander Macias, zapytany o to, co kierowało nim, kiedy wybrał się do przesmyku Darien, powiedział.
Moją pierwszą motywacją było pozyskanie dokładnej wiedzy o tym, czym naprawdę żyli migranci. Ale kiedy wchodzisz do przesmyku Darien, dni zaczynają mijać i zaczynasz żyć tak samo, jak żyją migranci. Oczywiście przychodzi taki czas, kiedy zadajesz sobie pytanie, co ja tutaj robię? Zamierzam o tym pisać, informować świat o tym, co przeżywają migranci na tym przejściu. Były bardzo trudne momenty w podróży. Momenty, kiedy nie mogliśmy już iść. Ja nie mogłem iść. Zmęczenie jest duże, nogi utykają. Nadal wielu migrantów śni amerykański sen. Marzą o życiu w Stanach Zjednoczonych, o pozostaniu tam. To jest ich panaceum. Uważają, że tam nie pojawią się problemy, którymi żyją od lat. Więc mimo zmęczenia, mimo chorób, mimo bólu w stopach, mimo braku jedzenia, codziennie wstawali i kontynuowali tę podróż, pakując swoje małe dzieci do plecaków, przerzucając je przez plecy i idąc w błocie.
Udało się. Udało. Ustawcie się do zdjęcia.
Zróbmy zdjęcie z flagą Wenezueli. Daliśmy radę, o bracie. Wszystko jest możliwe. Ramię w ramię. Dobrze, już jest dobrze. Dzięki Bogu już jesteśmy tutaj.
Oficjalnych danych na temat migracji po stronie panamskiej dostarczają Ministerstwo Bezpieczeństwa Panamy oraz Urząd Imigracyjny. Dane te dotyczą migracji różnych narodowości w skali roku. Większość migrantów to Wenezuelczycy. Prawie 150 tysięcy to podróżujący między styczniem a listopadem tego roku. Włączając w to spadek migracji od połowy października. Druga narodowość to Ekwadorczycy, ponad 21 tysięcy osób. Następnie Haitańczycy, 17 tysięcy i Kubańczycy, których było 5,5 tysiąca. A ponadto Kolumbijczycy, blisko 5 tysięcy osób. Historia Lina Bellendri jest podobna do historii ponad blisko 200 tysięcy migrantów, którzy według Urzędu Panamy do października 2022 roku uciekli przed biedą i brakiem bezpieczeństwa. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji ONZ, podczas próby przekroczenia granicy w 2022 roku zginęło 30 osób, w tym 9 dzieci. To był 51 odcinek Outriders Podcast i pierwszy w 2023 roku, tak jak już mówiłem na samym początku. Jeżeli interesują Was bardziej tematy związane z migracją, to na naszej stronie znajdziecie wiele reportaży poświęconych temu. Chociażby z 2015 roku, jeszcze przed czasami Outriders, sam przeszedłem drogę bałkańską. To oczywiście był ten rok takiego największego kryzysu migracyjnego w Europie. W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt Wiza donikąd poświęcony drodze migrantów z kolei z Bliskiego Wschodu na granicę polsko-białoruską. W tym roku publikowaliśmy też historię Sama, którą realizowała Tina Shu i możecie również znaleźć ją u nas w dziale reportaża. Nazywa się Kiedy skończy się podróż? Trauma małoletniego uchodźcy w Europie. To zapis naprawdę wielu, wielu lat tego, jak Tina towarzyszyła swojemu bohaterowi i opowiadała tę historię. Także gorąco zachęcam, znajdziecie linki na dole w opisie. Na dziś wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.